likwidacji Polski i w konsekwencji dalszej likwidacji narodu polskiego, a między innymi oczywiście zniszczenia katolicyzmu, bo to jest ich długofalowy cel. W związku z czym, jak mają środki masowego przekazu, mają wszystko, mają aparat władzy i tak dalej, naród jest bez przerwy oszukiwany. W związku z czym, no, jest to sytuacja szalenie groźna. Jednocześnie, ponieważ odbywa się to przy pozorach prawa i równocześnie przy pozorach, powiedzmy, akceptacji narodu wejście do Unii Europejskiej, w związku z czym ta w perspektywie zagłada Polski, to będzie zakłada już na zawsze, na tysiąclecia, nie mająca absolutnie żadnej drogi powrotu. Czyli groźba jest, po prostu wydaje się, że jest większa niż groźba, powiedzmy sobie, w 1939 roku, kiedy to była zagłada militarna, bez akceptacji, powiedzmy, powszechnej przez wszystkie inne kraje. Dlatego też wydaje się, że ta obecna sytuacja jest, powiedzmy, sytuacją wręcz po prostu tragiczną. Jednocześnie przez swoich ludzi te grupy, które chcą zniszczyć Polskę, no, opanowały cały szereg ośrodków, które, powiedzmy sobie, na przykład pan był tak uprzejmy, mówić o AWS-ie, który podaje się za, prawda, za partię polityczną, teoretycznie o charakterze patriotycznym. Wiemy o tym, że tak nie jest z wielu pociągnięć, o czym pan mówił w pierwszej części wystąpienia. A więc to jest pierwsze pytanie. Ocenę grozy tej obecnej sytuacji. A drugie pytanie, ponieważ są inicjatywy na przykład Tormiensu, takiego marszu protestacyjnego w Warszawie w najbliższym tygodniu, czy nie uważałby pan za stosowne, żeby może zwrócić się do wszystkich ludzi, którzy mają dane i którzy o zakładach, które czy były sprywatyzowane, czy zostały oszukańczo już, prawda, sprzedane w obce ręce, żeby ci ludzie również dołączyli się do tego protestu, żeby ten protest miał charakter, powiedzmy, ogólnopolskiego protestu przeciwko rozgrabianiu i po prostu rozgrabianiu majątku polskiego i przeciwko wstępnym krokom do likwidacji Polski. To jest drugie pytanie. Jeszcze mam jedno pytanie. Mianowicie jest rzeczą charakterystyczną, że ci ludzie, o których pan zresztą też wspominał w pierwszej części swojego wystąpienia, którzy najbardziej prowadzą tą likwidację i to są, prawda, te ugrupowania Unia Wolności, która, powiedzmy, porozumiała się, to jest ugrupowanie, które wyszło z okresu, wyszło ze stalinizmu, prawda, to są pan Geremek, sekretarz Partii Uniwersytetu Warszawskiego z okresu stalinowskiego, no tam i wielu innych szkoda teraz czasu wymieńczka, ich jest bardzo dużo. No wiadomo, kim jest pan Miśnik i tak dalej, i tak dalej. I to są ugrupowania, które to są spadkobiercy komunistycznej partii Polski, która właściwie, no tam Polaków było bardzo niewiele, zresztą zostali praktycznie wszyscy wymordowani w Rosji. I oni zawsze dążyli do tego, żeby Polskę zlikwidować. Tak było w okresie po prostu przed wojną, tak było w czasie wojny. Ten realizm Stalina spowodował, że Polska jako formalnie, jako pewne państwo zaistniała. I teraz chodzi mi o to, żeby po prostu jest to, ta globalna polityka jest realizowana przez tą samą grupę, żeby ewentualny komentarz też na ten temat. Ja się nie wyłączam i bardzo bym prosił o komentarz.
Tak, proszę pana, w ogromnym skrócie, zaczynając od początku pańskiej wypowiedzi, pozdrawiam serdecznie. A sytuacja jest tragiczna. Powtarzam, pańskie sformułowanie, podpisuję się pod nim całkowicie. I tutaj możemy tylko rozmawiać o jakichś próbach wyjścia z tego tragizmu. Ten tragizm ma jak gdyby dwie warstwy, dwa dna. Pierwsze dno to jest ta inwazja niemiecka w koniu trojańskim pod nazwą Unii Europejskiej. Po drugie, rozkład państw narodowych poprzedzony grabieżą, czyli tak zwaną prywatyzacją ich majątku narodowego, jest procesem światowym. I my jesteśmy tylko cząstką tego procesu. to stwarza wrażenie nieuchronności losu. To skłania ku jakiemuś skrajnemu determinizmowi, czyli przeświadczeniu, że co ma być, to i tak będzie. Nic nasz przeciw, nasze przeciwdziałanie nie odniesie żadnego skutku. Otóż, no właśnie, chciałbym się odnieść do pewnych precedensów miasta, z którego pan dzwoni, mianowicie Londynu. Otóż w Londynie działa tak zwany Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych. On został powołany tuż po I wojnie światowej i była to organizacja oligarchów świata, którzy sobie zaprogramowali właśnie likwidację państw narodowych poprzez zagrabienie, uwłaszczenie ich majątków narodowych poprzez korporacje międzynarodowe. I to jest właśnie ta procedura likwidacji państw. Otóż szefem tego instytutu, tu na marginesie się przypomnie, był przez ponad 20 lat niejaki pan Arnold Toynbee, zresztą historyk, który opracował 12-tomową, właśnie 12-tomowe dzieło dotyczące tego Instytutu Królewskiego, mającego zresztą liczne agendy na całym świecie. Natychmiast po powstaniu brytyjskiego instytutu powstał jej odpowiednik w Stanach Zjednoczonych. Otóż pan Arnold Toynbee lansował tezę, która od 1931 roku była taką pokojową egzemplifikacją, czyli obrazowaniem faszyzmu, dosłownym tego znaczeniu. On twierdził i nauczał jako dogmat absolutnie niepodważalny, że państwa narodowe są skazane na likwidację, na włączenie ich do wielkich zespołów międzynarodowych pod nazwą właśnie Unii Europejskiej, Unii Zjednoczonej. Unia Europejska nie jest jakąś nowością euromasonów z Brukseli. Ta tendencja ciągnie się od głębokiego przedwojnia. To jedynie Hitler nadał temu zbrodnicze, militarne formy, natomiast pokojowe formy tej inwazji na państwa narodowe były skodyfikowane już właśnie przez Instytut Spraw Międzynarodowych. Otóż tenże Toynbee twierdził, że losy narodów są całkowicie już zdeterminowane, przeznaczone, jak gdyby z góry wkomponowane w dzieje Europy XX wieku. On to wygłosił na 4. konferencji Instytutu Spraw Międzynarodowych i proszę sobie wyobrazić, że jego teorie były tak szokujące, tak antynarodowe i tak nakładające się na faszyzm Hitlera, który właściwie dopiero wtedy pączkował, że jego referat został utajniony i kiedy pewien politolog, publicysta, pisarz, pan Atkinson, Anglik, zwrócił się do Instytutu z prośbą o udostępnienie mu tego protokołu, przysłano mu zaledwie streszczenie tego, ale on swoimi kanałami wreszcie wydobył ten protokół wystąpienia Toynbee'ego i wtedy włos mu się zjeżył na głowie. Opisał to wszystko w książce, którą wyda moje wydawnictwo Reto, w książce pod polskim tytułem Eurofaszyzm w natarciu. Otóż Atkinson udowadnia na zasadzie biernego zestawienia cytatów euroentuzjastów przedwojennych, na czele z takimi jak pan Toynbee, Kudenhoven Kalergi, słynny prekursor Unii Europejskiej, że te idee dokładnie nakładają się na faszyzm Hitlera i udowodnił, że to się również nakłada na neofaszyzm obecnych Niemiec. I tam zamieścił kilkanaście cytatów kanclerza Kohla, które są jawnie faszystowskie, jawnie ekspansjonistyczne, jawnie antynarodowe. Przemawia na niego, przez Kohla przemawiała ta sama buta, jaka przemawiała przez Hitlera. Ja właśnie wydaję tę książkę w swoim wydawnictwie, żeby zobrazować, że ten proces inwazji na państwa narodowe jest już zakodowany od całych dziesięcioleci. Chciałbym tutaj też wspomnieć na przykład o fundamentalnej, rewelacyjnej pracy doktorskiej lubelskiego poligloty pana doktora Janusza Wielmińskiego, który w tej pracy doktorskiej wykazał, jak w Europie właśnie, zwłaszcza zachodniej, po cichu, potajemnie, bez rozgłosu zlikwidowano kilkanaście małych państw w państwach zachodnich. Mówi się na przykład o narodzie hiszpańskim. Taki nie istnieje. On jest zlepkiem kilku narodów. To samo nie istnieje naród angielski, który jest zlepkiem wiadomo jakich państw. Na przykład Irlandia jest obiektem długotrwałej wojny wyzwoleńczej. Podobnie jak nie istniał naród radziecki. I tutaj dochodzimy do tego pojęcia determinizmu. Zarówno Hitler, jak i ci eurokraci, jak Toynbee, mówili, że losy narodów są właśnie zdeterminowane. To jest los. I powtarzał to również Hitler. Sumując, jesteśmy jak gdyby na ostatnim etapie praktycznej realizacji starej, już ponad półwiecznej tendencji do likwidacji państw narodowych. A co to jest likwidacja państw narodowych? To jest jednocześnie i likwidacja cywilizacji chrześcijańskiej, konkretnie katolickiej, bo pomiędzy narodem takim na przykład jak Polską, a istnieje tak nierozerwalna więź pomiędzy narodem a katolicyzmem, że to są dwa organizmy jak gdyby niespójne, wzajemnie się uzupełniające. Jest to więc też właśnie bezpośrednia inwazja na wiarę, na chrześcijaństwo, na katolicyzm. A za tym wszystkim kryją się już liczące sobie dwa wieki działania masonerii światowej, zwłaszcza europejskiej. Jest to fundamentalna walka z chrześcijaństwem, a zwłaszcza z katolicyzmem. Jest to jednak odrębny już temat. Wracając jednak do początku pańskiego wystąpienia, pan wspomniał o tym, że w pierwszej części swojego wystąpienia atakowałem AWS, twierdząc, że to jest partia antynarodowa, czy może inaczej. Otóż nie, jest to no trochę opaczne widzenie tego, co ja powiedziałem, po pierwsze, a po drugie, ja rzeczywiście tak nie widzę Akcji Wyborczej i Solidarność. Krytycznie wypowiadałem się o pewnej grupie kilkunastu, kilkudziesięciu posłów, którzy no, ku naszemu zdumieniu, rozczarowaniu głosowali w pewnych sprawach fundamentalnych no nie tak, jak wyglądał przedwyborczy program AWS-u. Ale powtarzam, jest to grupa posłów, a nie klub AWS, który liczy 201 posłów. Generalizowanie jest tutaj krzywdzące.
Przepraszam, czy mogę powiedzieć, to może zaszła pomyłka. Mianowicie ja powiedziałem, że udało się umieścić parę osób w AWS-ie. Ja nie mówiłem o całym AWS-ie, tylko mówiłem, że udało się umieścić. Znaczy, że groza sytuacji polega na tym, że oczywiście nie tylko jest Unia Wolności i SLD, ale również udało się umieścić ludzi, którzy związani są z tymi dwoma ugrupowaniami, również w AWS-ie i również niestety w innych poważnych, prawda, instytucjach o dużym autorytecie moralnym, które popierają niestety, powiedzmy, linię Unii Demokratycznej. Znaczy, chodzi mi o to, że to jest infiltracja środowisk, które normalnie były ostojami polskości. Także to powiedzmy tak, jako element dodatkowy zagrożenia. O to mi chodziło, nie mówiłem o całości. Tak. Ja przepraszam, że się tak włączyłem. Tak.
Proszę pana, zgadzam się z panem, że została tam wprowadzona pewna grupa ludzi, którzy absolutnie nie realizują programu AWS i z takim zamiarem właśnie takiej dywersji programowej, ideowej zostali tam wprowadzeni. Ja bym nawet poszerzył tę grupę, pan powiada, że to jest kilka osób, ja nawet odważył się na kilkanaście ją rozszerzyć. Ale proszę zwrócić uwagę, że był to proces niemalże nieuchronny. Proszę zwrócić uwagę na to, że Akcja Wyborcza Solidarność była jakimś takim rozpaczliwym, pospolitym ruszeniem w obronie przeciwko SLD i Unii Wolności. I do Akcji Wyborczej wchodził każdy otwarte ramiona właśnie tej akcji, każda partia, partyjka i tak dalej. No i trudno się dziwić, że tutaj znalazły się pewne osoby, powiedzmy delikatnie, niepożądane w konfrontacji z ogólnym programem AWS-u, ale proszę Państwa, no, to co mamy, jest to ogromna zdobycz, czyli AWS, powinniśmy to szanować, powinniśmy patrzeć na, krytycznie na pewne poczynania, ale musimy ten AWS chronić, bo to, bo to jest nasz w jakimś sensie przyczółek naszej polskości, jakaś podstawa do walki. No były pewne przesady w tej ochronie tego przyczółka. To było rozumiane nawet jako jakaś taka krucjata antybolszewicka. Chcę tutaj się odwołać do sytuacji bloku dla Polski przed wyborami parlamentarnymi, a obecnie rodziny polskiej przed wyborami samorządowymi. Otóż opanowała opinia generalnie taka, i to w zacnych kręgach, nie chcę je tutaj uściślać, zasada: łączmy się, a nie dzielmy. I dlatego krytykowano na przykład Blok dla Polski, że no to jest jakaś rozbijacka partia, no nagle gdzieś tam wyłoniło się kilkunastu dżentelmenów i idą osobno do wyborów. Łączmy się, a nie dzielmy. Hasło było owszem zdrowe, ale ja też nie podzielam tego hasła, bo gdzieś w końcu jest ten pluralizm partyjny. Jeżeli powstaje partia, i to zacnych ludzi, chociaż jest to słaba, propagandowo tępiona, wyciszana, ale dajmy jej odetchnąć, niech ona się pokaże, niech ona się ujawni. Generalnie więc, proszę Państwa, no musimy tego AWS bronić jako jakiejś takiej naszej zdobyczy. Na razie mamy to, co mamy. Trzeba patrzeć na to krytycznie, ale jednak no, mamy ten przyczółek.
Ja jeszcze miałem to pytanie, odnośnie chciałem prosić o komentarz. Mianowicie Tormiens zapowiedział, że będzie manifestować w Warszawie. Czy chciałem prosić o Pana komentarz na ten temat, czy byłoby celowe, żeby ludzie z innych zakładów, których też dokonano, prawda, tej prywatyzacji, która polegała na sprzedaży właściwie obcemu kapitałowi, żeby w Warszawie wystąpili po prostu, ponieważ nie wie się o tych wielu zakładach, które były, ludzie z całej Polski, bo przesłali swoją informację. Chodzi o to, żeby to złodziejstwo nie odbywało się w ciszy, żeby po prostu cała Polska wiedziała o rozmiarze tego złodziejstwa. Komentarz Pana.
Komentarz jest krótki, odpowiem Panu znanym czołowym hasłem PRL-u. Było proletariusze wszystkich krajów, włączcie się, a ja to trawestuję na proletariusze wszystkich prywatyzowanych przedsiębiorstw, włączcie się i niech tam się zjawi 20-30 tysięcy, a nie sam Tormiens.
No właśnie.
To jest jedno. Ja śledzę perypetie Tormiensu i muszę Panu i Państwu powiedzieć, że w tej swojej książce, która się ukaże za 3 miesiące, dokumentuje kilka najbardziej rażących, no straszliwych, horrendalnych prywatyzacji, praktycznie grabieży najcenniejszych części naszego majątku, takich właśnie jak obecna telekomunikacja, jak dotychczasowe perypetie Stoczni Gdańskiej, jak przygotowywana prywatyzacja kolejnictwa, ruchu i tak dalej, i tak dalej. To są te najcenniejsze resztki, one są rozgrabiane. Na tym tle Tormiens wydaje się jakimś takim no, toruńskim incydentem i tutaj nasi tak zwani w cudzysłowie entuzjaści zaraz zaczynają to kojarzyć z ojcem dyrektorem, no bo Toruń, no to Radio Maria, no to się uwzięli i tak dalej. Nie, ja chciałem w swojej książce udokumentować, bo dokumentuję kilka takich grabieżczych prywatyzacji, tych, których nie zdążyłem z powodu chronologii, nie zdążyłem włączyć do swojej książki Piąty Rozbiór Polski, a nawiązuje do tej prywatyzacji w swojej nowej książce. Otóż zamierzyłem właśnie zrobić taki drobny podrozdziałek o tych perypetiach, o tej, że tak powiem, Golgocie Tormiensu, ale tu mi się nagle no, wyłania z tego wielka saga. Ona nie ma jak gdyby końca, a książkę już praktycznie oddaję do druku. Odpowiadając na podstawowe pytanie, tak, proletariusze wszystkich przedsiębiorstw, łączcie się i walcie do Warszawy.
Jeszcze miałem tam ostatni punkt, o który pytałem, mianowicie...
Ale na ciebie dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom,
to może ja już nie będę... Chciałem jeszcze przekazać wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia wszystkim pracownikom Radia Maryja.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję do usłyszenia. Na wieki wieków amen. Bardzo prosimy. Szczęść Boże.
Czy już na antenie nie jesteśmy?
Tak, jesteśmy na antenie, panie Józefie, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maja Szczodziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, Radio Maryja. Z całym szacunkiem tu słucham tych audycji. Naprawdę jest to wspaniałe są audycje, tylko faktycznie o 2 lata troszeczkę za późno, bo w tej chwili ludzie zaczynają mówić szczerze i otwarcie, a tym bardziej są to osoby bardzo kształcone i z dużą wiedzą. Z szacunkiem chylę czoło ku takim właśnie informacjom, które teraz się ukazują. I teraz taka mi się nasuwa refleksja. Proszę słuchaczy, jak to jest możliwe, że w latach 80., gdy był rząd nawet podkomunistyczny, walczyło się o każdy zakład, i tu nastawiamy się pytanie automatycznie od razu, walczyło się o każdy zakład, o każde miejsce pracy, prawda? No bo taka była potrzeba. I gdy podwyżki na rynku ceny rosły, prawda, o każdy tam grosze, 2 grosze, to od razu był niepokój taki typowo czysto ludzki, że mało zarabiamy, trzeba walczyć o to, że nie mamy z czego żyć. I tu mam pytanie. Dzisiaj, gdy się zakłada to, że ileś tysięcy zakładów, 1000 czy 2000 zakładów musi upaść, bo taka jest potrzeba dzisiaj, że się wejście do EWG po prostu nam zamknie drogę do produkcji, bo wszystko zachodu będzie napływać do Polski i należy zwolnić 1000, nawet może prawie 1 000 000, 2 3 miliony Polaków. I teraz właśnie jest to zgodne z prawem ducha i jak to się mówi teraz o prywatyzacji i demokracji. Więc nie rozumiem. W latach 80. nie było demokracji, teraz jest demokracja i ludzi należy wyruszać na ulicę na bruk i nie martwić się o ich rodzinę, o ich dzieci. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie mam teraz takie. Czy mówimy, że to Żydzi, że to masoneria, że to postkomuniści coś mają, prawda, w ręku i że my nie możemy nic w Polsce zrobić, bo nie mamy takich możliwości. To ja się pytam. Skoro Tormiec, proszę zobaczyć, kupił pan Raczker akcję z panią Sulikowską, prawdopodobnie, i oni już dzisiaj, proszę zauważyć, już dzisiaj odsprzedają grunty Tormiecu, jest wstępna umowa na całe grunta Tormiecu i teraz Emil Wąsel, jako nasz minister, solidarnościowy człowiek i komisja sejmowa, też AWS przecież tam jest, przygląda się temu z boku i mówi, my do tego nic nie mamy. No chwileczkę, ja mam zadane pytanie, to kto w Polsce rządzi? Co mówią mi, że wszystko zgodne z prawem? Nie. My będziemy walczyć do końca w Tormiecie. I powinien być podpisany pakiet socjalny przecież, prawda? Powinny być rozmowa z ludźmi, z katolikami żonami, prawda? Ja się pytam, czy to jest ta demokracja teraz, że rząd się przygląda, wszyscy się przyglądają i mówią, że zgodnie z prawem jest od razu dzisiaj, nie w latach 80., a dzisiaj. Mam następne takie pytanie. Więc należy dzisiaj pozbawić rodzin i dzieci życia, prawa do życia, należy mordować dzieci, głodnych do szkoły puszczać, mają ludzie chorować na gruźlicę, mają być niedożywione, ponieważ rząd tak mówi, to jest demokracja. Następne pytanie mam takie, że manifestacja, i to dobrze pan Rozyno mówi, ja z całym szacunkiem chylę czoło właśnie tym za granicę, że oni widzą to, co w latach 80. było, a dziś tam z tego się zabrania. Manifestacja ma być całego kraju. Ma być pokazanie, żeby rząd służył narodowi, a nie rządowi. I tutaj mi się zadawa pytanie tego typu. Manifestacja, ja proszę o naród, żeby wzięli udział, bo to nie jest o Tormie. To jest właśnie o rozprawaniu majątku narodowego, o prawa do życia, o prawa rolników do życia również, bo rolnicy będą upadać i będą do EWG. I ta manifestacja jest po to robiona. I tutaj również takie się zapytanie. Ja mam informację, że jeden pan, który Tormiec popierał, dzisiaj jest wyrzucony jako przywódca Solidarności. Wyrzucony dlaczego? Bo demokrację popiera. I teraz dalej. Odsprzedając ziemię przecież, i tu dobrze, chylę czoło ku panu, że pan mówi o tym rozwiorze Polski. Jak już dzisiaj my teraz sprzedamy tę ziemię, a już jest dużo hektarów ziemi sprzedanych obcemu kapitałowi, to już jest naturalny rozwór Polski. Bo nie musi być przesunięty granicy, skoro ja kupię pół Polski, prawda, i będę na niej rządził i będę panem włości, to po co mi granicę przesuwać? Już jest rozwór Polski dzisiaj zrobiony, ja to wszyscy się przeglądają, milczą i potem nie mówią. I chylę czoło, Radio Maryja, właśnie ojcu Ryzykowi, temu radio ojcom wszystkim, którzy to radio prowadzą, chciałbym, żeby to radio wieki przetrwało. I wiem o tym, że się robi wszystko, żeby to radio zamknę, żeby nie pozwolić im prawdy głosić i mówić. Żeby naród o tym i świat nie wiedział. I chylę czoło. I wszystko bym zrobił tak samo i cały naród. Ci, co wierzą w Pana Boga i do Kościoła chodzą i wierzą w to, że ta fala i to radio przetrwa. Bo tu tylko można mówić prawdę. Tylko szkoda, że tak późno. Czy Dziękuję, szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Dziękuję, szczęść Boże. Proszę Pana, no przede wszystkim chcę osobiście Panu od siebie pogratulować no wręcz heroizmu w obronie Tormiensu. Kilkakrotnie już słuchałem Pańskich wypowiedzi, no merytorycznie bardzo, bardzo ugruntowanych. W Panu mają przeciwnika, no naprawdę pryncypialnego, którego, jak się to mówi popularnie, w kaszy nie zjedzą. Otóż Pan powiada, wszystko to dzieje się w imieniu prawa. Nie. Wszystko to dzieje się w imieniu bezprawia. Jest to totalne bezprawie. Ja w poprzedniej części swojego wystąpienia użyłem kilkakrotnie słowa prywatyzacyjny bandytyzm. I ja się z tego nie wycofuję. To jest prywatyzacyjny bandytyzm, to jest najazd, to jest inwazja. A tam, gdzie mamy do czynienia z bandytyzmem, z inwazją, najazdem, tyle, że nie ma czołgu i bomb, no to nie mówmy o prawie i tak dalej. Wróg jest wrogiem i nie obrażajmy się, nie dziwmy się, że on strzela do nas ostrymi nabojami, a my od niego oczekujemy strzelania ampułkami w perfum francuskim. No niestety taka jest groza sytuacji. I ja mogę tylko podpisać się Pana wystąpieniem i po prostu splagiatować je za chwilę i to samo powtórzyć w kontekście Tormiensu, jak i innych przedsiębiorstw. Mówi Pan o ziemi, że ci nowi właściciele już sprzedają ziemię. To przypomnijmy sobie sprawę prywatyzacji domów centrum, o której ja szerzej piszę w tej swojej nowej książce. No, domy centrum, przynajmniej w Warszawie, mają realną rynkową wartość, grunty pod tymi domami mają realną wartość większą niż cała właśnie cena tych domów centrum. Grunty. I to jest właśnie egzemplifikacja, przykład tego bandytyzmu, tego dyktatu. A jak koronkowo to zrobiono, jak perfidnie, jak sztafetowo byli rozstawieni ludzie, którzy pozorowali, że kupują to, a właścicielami później okazuje się kto inny, no właśnie pewien bogaty Żyd. No to jest ta egzemplifikacja tego dramatu Polski. To gdzie nie dotknąć, to są właśnie przykłady tej inwazji.
Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo?
No?
Proszę bardzo.
Chciałem właśnie włączyć się do dyskusji.
Jest Pan na antenie, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz idę.
Ja bardzo jestem mile zaskoczony, jeśli chodzi o profesora Pająka, bo kupiłem właśnie te dwie książki, Rządy Zbirów i Piąty Rozbiór Polski. I co chciałem? Chciałem powiedzieć, że chciałem sprawdzić jeden wątek w tej książce, czy to jest prawdziwy, bo oczywiście pożyczam innym znajomym te książki i oni z niedowierzaniem, że to tendencyjnie, ale jeden wątek, który mogłem sprawdzić dokładnie. Otóż byłem inwestorem na giełdzie warszawskim właśnie w Wedlu i zapisywałem co roku wszystkie dane o tym Wedlu i co się okazuje? Okazuje się, że z drobnymi błędami to, co napisał profesor, właśnie potwierdziło się, że to jest prawda, bo te moje wyliczenia były prawie identyczne, takie jak tam podane były w tej książce. Uważam, bo inni nie dowierzają, że to jest prawdą, ale na tym wątku osobiście sprawiłem, że to jest prawda i chciałem właśnie podzielić się ze słuchaczami Radia Maryja o tym właśnie. No i z dyskusji wynika, że jednak ta nasza gospodarka jest za darmo rozdawana, bo wyliczyłem, że przez okres od 92 roku do 96 wyniki ekonomiczne, to czyli zyski, wyniosły 171 milionów, a PepsiCo zapłacił za te swoje akcje 26 milionów, czyli prawie za jeden miesiąc to się te wydatki tej firmy amerykańskiej zwróciły. No i oczywiście oni mieli wakacje podatkowe, więc poprzez wakacje podatkowe to podawali prawdziwe te wyniki. Natomiast jeżeli się skończyły w 97 wakacje podatkowe, okazało się, że wykazali tylko 1 600 000 zysków. Także jako firma międzynarodowa gdzieś te wyniki wyprowadziła, także nie zapłacili podatku. No i oczywiście to już ewidentnie wynika z tego, że my z takich sprzedaży majątku nic nie zyskamy, a raczej tracimy, bo wynika z tych liczb. No chciałem tylko to tyle powiedzieć.
Dziękuję panu bardzo za tę wypowiedź. Cieszę się, że pan dotknął sprawy Wedle. Otóż ja w swojej książce właśnie poświęciłem specjalny podrozdziałek pod tytułem Wedel i reszta. Słodki bandytyzm, strona 213. Tak, proszę pana. Wedel nie został sprzedany, tylko został podarowany z dopłatą przez ministra prywatyzacji Lewandowskiego. Z dopłatą. Wykazuję tutaj, że minister Lewandowski dopłacił nabywcy Wedla dużą kwotę. Nie to, że dał zero, ale tylko jeszcze dopłacił. Ja to dokumentuję w tej książce, nie chcę tu się wdawać szczegóły. Polecam Państwu ten podrozdziałek mojej książki. Otóż tenże sam minister Lewandowski sprywatyzował słynną fabrykę papieru Kwidzy. I do tej prywatyzacji dokładnie jest przystawalne sformułowanie prywatyzacyjny bandytyzm. I ja tutaj czekam na to, żeby ktoś dotknął, poczuł się obrażony. To był prywatyzacyjny bandytyzm. Ja tylko, przepraszam, zacytuję wypowiedź prezesa spółki, która nabyła Kwizyn, który tonem przechwałki, już po faktach oczywiście, przechwałki powiedział tak, cytuję jego wypowiedź z mojej książki, strona 173. Dyrektor Kato Eli powiedział szczerze i nie bez przechwałki. Dyrektor koncernu International Piper. Otóż rząd polski wydał prawdopodobnie 3 do 4 razy tyle na zbudowanie tej fabryki i dzisiaj byłaby ona w zasadzie nie do zastąpienia, nawet za zbliżoną sumę nigdzie na świecie. Ta fabryka jest całkowicie nowocześnie zaprojektowana według całkowicie nowoczesnych specyfikacji zachodnich. Spełnia w zasadzie każdy standard, jakiego oczekiwalibyśmy od fabryki gdziekolwiek na świecie. Czy ta wypowiedź prezesa, nabywcy, wymaga jakiegokolwiek komentarza dla podbudowania tego właśnie terminu. Bandytyzm prywatyzacyjny. No przypomnę Państwu, że niedawno były pan minister Lewandowski wypowiedział się o Radio Maryja. Powiedział, że no Radio Maryja otrzymuje bezpośrednie dyrektywy od Pana Boga. Jest to człowiek bezkarny. Jest to człowiek występujący w roli autorytetu finansowego, gospodarczego. A jaka powinna być procedura postępowania wobec niego, wobec tego właśnie bandytyzmu, no to nie chcę sugerować. Ale takie przypadki bandytyzmu, no tu na każdym kroku mamy. To najnowsze wydarzenie to jest właśnie wpłacenie kaucji 2 milionów złotych za pana Baksika. Ja aferę pod tytułem Adli udokumentowałem w swojej książce dość szeroko na wszystkich publikacjach dotyczących tematu tego. I w tej książce napisałem, że Baksik chwilowo przebywa w więzieniu. Pisanie książki zakończyłem w grudniu i Baksik wychodzi w więzieniu w listopadzie. I tutaj mógłbym nawet powiedzieć, że no jestem jakimś prorokiem. Mógłbym pracować jako wróżbita ekonomiczno-finansowy, oczywiście żartuję. No i teraz przyjrzyjmy się, jak to się dzieje z tym jego wyjściem z więzienia za kołca. Wpłaciła rzekomo Izba Przemysłowa, czy jak ona się tam nazywa. Zebrała sama 2 miliony złotych, z tym, że tylko część tego pochodzi z kapitału polskiego. Czyli nikt nic nie wie, skąd te pieniądze są. Procedurę jego wyjścia zapoczątkował słynny pan Bower, pamiętamy, jego wystąpienia, listy o gospodarce jeszcze w czasach PRL-u. On jest obecnie naczelnym życia Warszawy. I on powiedział, że no właśnie to jest antyhumanitarne, siedzi 4 lata, trzeba go wypuścić. I on go zatrudnił u siebie w życiu w Warszawie jako eksperta od giełdy, ponieważ jest to znany finansista. No kiedy się słyszy coś takiego, no to rzeczywiście można się załamać. Znany finansista. Oczywiście wsparł go natychmiast znany pan Andrzej Krzysztof Wróblewski w jednej z rozmów w radiu i powiedział, że no tak, pan Bober, zatrudniając pana Baksika jako eksperta od giełdy, trzykrotnie zwiększył poczytność życia Warszawy. No to gdzie jesteśmy?
Bardzo prosimy.
Panie Wolens Chrystus, ja mam pytanie, które mnie bardzo gnębiło. Dzwonię z Warszawy, nieraz przychodzę koło Wedla. Jak to się stało, że Wedlowi fabryki nie oddano? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, przechodząc koło Wedla, moim zdaniem nie było fabryki Wedla, bo na nim był napis Zakłady Przemysłu Cukierniczego 22 lipca, więc o ile to kupiła Pepsi Cola, to zgodnie z prawem powinna kupić zakłady 22 lipca, a nie Wedla. Więc Wedlowi jeszcze oprócz zakładów ukradziono nazwisko. Jeżeli można prosić o wyjaśnienie. Andrzej z Warszawy.
Naturalnie. Zawsze cenię sobie właśnie złośliwości, które bardzo celnie uderzają w tę aferę właśnie prywatyzacyjną. No, no właśnie, zacznijmy od tego, że w momencie, kiedy Lewandowski sprywatyzował Wedla za taką czy inną cenę, aktualnie były nierozstrzygnięte roszczenia spadkowo-własnościowe. Jeśli dobrze pamiętam, to tam było 6 spadkobierców. I oczywiście nie zwracając na nich uwagi, sprywatyzowano to. No rzeczywiście, jak sprywatyzowano fabrykę pod tytułem 22 lipca, no to tak jak pan to właściwie powiedział, rzeczywiście to dwie sprywatyzowano, a nie samego Wedla.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam to też do pana właśnie, bo mam te dwie książki, chciałam tam się zapytać.
Proszę bardzo, jest pani na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Bielska Białej. Do pana właśnie autora. Mam obydwie te książki, osobiście kupiłam, Rządy Zbirów i Piąty Rozbiór Polski. I po prostu życzyłabym każdemu prawdziwemu Polakowi, aby te książki po prostu przeczytał. Ale z tym problem, że jest bardzo mały nakład, bo ja te książki otrzymałam oczywiście tak gdzieś po znajomości. I teraz chciałam zapytać pana autora. Na stronie 83, Piąty Rozbiór Polski, jest taki tytuł Bronisław Lewertow, Aliż Gieremek. I w tej stronie właśnie pani Hanna Kral, to jeszcze w czasie stanu wojennego, przeprowadza wywiad z panem Gierenkiem. I chciałam się zapytać, jak pan się ustosunkuje do tych spraw. Jak na przykład tu pani Kral pyta pana profesora. Panie profesorze, wydaje mi się, że pan niezbyt lubi Polaków. Pan Gieremek odpowiada, niezbyt lubię, takie określenie jest nieścisłe. Ja ich nienawidzę. I właśnie dlatego, no uważam, no ja nie wiem, jak może rządzić i to jeszcze być ministrem spraw zagranicznych, taka osoba, która tu jest bardzo dużo właśnie wypowiedzi, jak pan Gieremek się, i to wszystko się sprawdza, tak jak pan tu pisze w tej książce. Co do grosza. Ja chciałam panu naprawdę podziękować za odwagę napisania takiej książki. To jest, proszę pana, bestseller, naprawdę. I ja bym życzyła każdemu, ja swoim znajomym tej książki opożyczam na wszystkie strony. Kto każdy sobie życzy. I każdy jest po prostu ze łzami w oczach mówią, jak ten kraj może istnieć, jeżeli takie osoby rządzą tym krajem. No jak pan się ustosunkuje właśnie do tej wypowiedzi tej pani po prostu redaktorki Hanny Kral?
Tak, proszę państwa, sprawa tej słynnej wypowiedzi Geremka, ja ich nienawidzę, jest do końca dyskusyjna. Ja ją przytaczam w książce, ale przepraszam bardzo, nie stawiam kropki nad i, że to rzeczywiście tak było. Otóż ja ten wywiad Hanny Kral, bardzo znanej dziennikarki, już posiadam kilkanaście lat. On się ukazał w drugim obiegu na bardzo nędznym, powielaczowym wydaniu, tam ledwo można było rozszyfrować właśnie tekst. I ja wówczas przyjąłem ten wywiad jako typową fałszywkę bezpieki. Jako próbę dyskryminowania właśnie no, znanego działacza opozycyjnego. No, proszę Państwa, nie okłamujmy się, no, myśmy kiedyś z wielkim nabożeństwem patrzyli na tych opozycjonistów, takich jak Kuroń, Gieremek, Mazowiecki i wielu innych. Otóż ja to przyjąłem wówczas jako fałszywkę i sobie tam odłożyłem ad acta, gdzieś tam to leżało. Potem nagle to odżyło 10 lat później i ja sobie wówczas pomyślałem, konfrontując z rzeczywistą postawą pana profesora Gieremka i myślę sobie, co jest możliwe i zamieściłem to w książce, ale powiadam, nie całkowicie nie twierdzę, że rzeczywiście tak było. Czy to nie jest fałszywka? Pani Kral się od tego odżegnała. Oczywiście pan Gieremek chyba w ogóle nawet się do tego nie ustosunkował. Ale problem stoi. Nie jest on jednak jednoznacznie rozstrzygnięty. Możemy sobie jednak spokojnie podarować dywagacji na tym, czy to jest prawda, czy nie, ponieważ no, oceniajmy ludzi według tego, co robią. A to, co robi pan Gieremek, to ja na kartach tej grubej książki się trudzę i wykazuję chyba dostatecznie dobitnie.
Można jeszcze, tak. To na przykład jest nam właśnie tam dalej, ta pani Kral mówi o przedsiębiorstwach, prawda?
Tak.
Przepyta właśnie pana Gieremka, skąd pan weźmie tylu Żydów, kto im da te przedsiębiorstwa? Pan Gieremek odpowiada, kto? A o naszej solidarności to już pani zapomniała. Jeszcze będzie prosić, żeby nasi Żydzi te przedsiębiorstwa brali. Jest ustawa o samorządzie przedsiębiorstw? Jest. Mogła być dla nas jeszcze lepsza, ale i ta wystarczy.
Proszę pani, rzeczywiście to, co pani odczytała tutaj ze strony 83, to jeśli przyjąć ten cytat za prawdziwy, no to musimy z pokorą przyznać, że Gieremek był prorokiem. Ponieważ to, co tu jest napisane, a było to ewidentnie napisane kilkanaście lat temu, bo ja jeszcze do tej pory przechowuję ten wywiad i on tak właśnie in extenso brzmi, no to Gieremek był prorokiem. Ale to proroctwo oczywiście wiadomo, jakie ma pochodzenie. Po prostu on wiedział, co będzie się dziać i jak będzie rozegrana karta Solidarności i czym się to skończy. I sprawą zupełnie drugorzędną jest, czy to jest wypowiedź Gieremka, czy nie. Ale jest to autentycznie potwierdzone w praktyce następnego dziesięciolecia. Tutaj istnieje absolutna paralela, zgodność z tak zwanymi protokołami mędrców Syjon. Oczywiście ta nazwa jest fałszywa, bo to nie są żadne protokoły mędrców, tylko to jest zapis pewnego, że tak powiem, cyklu wykładu. Ale to jest odrębny temat. Otóż. Od dziesięcioleci dyskredytuje się te protokoły jako klasyczną fałszywkę ochrony. No, na przykład słynny politolog Richard Pipes w swojej książce o rewolucji październikowej miał o protokołach Mencusyjon tylko tyle do powiedzenia, że to jest fałszywka ochrony. Ale przepraszam. Równie tak samo właśnie odnosi się do tego inny profesor, który opublikował książkę na ten temat, nie wymieniajmy jego nazwiska. Otóż wszyscy, mówiąc o protokołach mędrców Syjonu, skupiają się wyłącznie na dywagacjach, czy to jest fałszywka, czy nie. Natomiast nikt nie zastanawia się nad tym, dlaczego proroctwa mędrców Syjonu, które były zredagowane pod koniec XIX wieku, z absolutną, żelazną konsekwencją zostały zrealizowane i są nadal realizowane punkt po punkcie, między innymi na organizmie Polski. Czy to jest proroctwo, czy to jest program? I tutaj trzeba, mówiąc o tych protokołach, tak samo trzeba się odnieść do tej wypowiedzi Gieremka. Mnie nie interesuje jej autentyczność, czy to jest prawdziwa, czy nie. Tylko istniał już człowiek, czy to był Gieremek, czy to był prowokator, tak jak chce Pipes, że to, co Gieremek mówi, sprawdziło się absolutnie w następnym dziesięcioleciu. Jeszcze nas będą prosić, żeby te Żydzi przedsiębiorstwa brali. Przewiduje ta ustawę, że mogą być tworzone spółki prywatno-samorządowe i prywatno-państwowe. Przewiduje. co jest potrzebne na rozruch takiej spółki? My wiemy dobrze, pieniądze. A kto ma dziś pieniądze? Może Polacy? Nie, ja Polaków w tym interesie jako udział osób w zyskach nie widzę. Pieniądze dadzą Żydzi. Pytała pani, skąd wezmą tylu Żydów? Ano na szczęście ludu Izraela, ludzie Izraela już są. Przez 38 lat populacja się odrodziła w Izraelu, w Europie Zachodniej i w Związku Radzieckim także. Powtarzam jeszcze raz, nie interesuje mnie w zasadzie, bo to jest sprawa trzeciorzędna, czy to powiedział Geremek, czy to jakiś nowy mędrzec Syjonu. Interesuje mnie sprawdzalność tego. To samo się mówi z tym zarzutem, nagminnie spotykam się, że ja wiecznie tylko tropię spiskową teorię dziejów. I tutaj spotkałem jeszcze różne szyderca, że jestem obsesjonatem. Ja odpowiadam gdziekolwiek mogę na lewo i na prawo. Nie istnieje spiskowa teoria dziejów. Istnieje natomiast spiskowa praktyka dziejów. Praktyka dziejów.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Dzwonię z Poznania. Pytam serdecznie gościa. Ja mam pytanie, ale wpierw to dla słuchaczy. Bezkrwawy rozbiór Polski. Jakie dziedzictwo zostawiamy następnym pokoleniom? Za naszym przyzwoleniem. Tragedia narodowa. To pytanie dla słuchaczy. A teraz, drugi gościu, chciałabym takie pytanie zadać. W najbliższych miesiącach nadchodzi tragiczna dla nas chrześcijan zmiana. Dla naszej wiary. Otóż w wyznawaniu naszej praktyki wiary chrześcijańskiej ma nastąpić tragiczne zmiany. Mam pytanie, czy również ta masoneria światowa ma wpływ na naszą religię w naszym Polsce? Szczęść Boże to wszystko.
Boże. Dziękuję pani za to pytanie. Zacznę ja odchodzić, proszę pani. Masoneria jest taranem, który przewodzi w rozbijaniu Kościoła jako instytucji, jako instancji moralnej. Jest to proces trwały, już trwający od ponad 150 lat. I masoneria jest tą właśnie czołówką. Polska masoneria sterowana przez zachodnioeuropejską. A co my zostawimy naszym dzieciom? No, rzeczywiście jest to dramatyczne pytanie. Ja je graficznie nawet zobrazowałem na okładce swojej książki. Mianowicie mapa Polski, zarys mapy Polski w czarnym kolorze i w środku tekst białymi czcionkami. Powiedz wnukom, że tu była Polska. Tak, powiedz wnukom, że tu była Polska. Kiedyś trzeba będzie informować wnuków, że właśnie tutaj w tych zarysach mieściła się Polska. Nie jest to żaden defetyzm, tylko niestety zgrzebna rzeczywistość polska.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jesteśmy na antenie?
Tak.
Irek z Torunia, kłaniam się. Pozdrawiam ojca Piotra i gościa, pana profesora.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym nawiązać do ostatniej wypowiedzi przed pierwszym telefonem pana profesora z tym przykładem o skoku z wieży Eiffla. To jest bardzo ciekawe zagadnienie i bardzo trafnie pan profesor to ujął. Ale wydaje mi się, że na tak postawione pytanie nie jest to jedyna odpowiedź, jaka może paść. Jeśli ktoś pyta, jaka jest alternatywa wobec przystąpienia do Unii Europejskiej, to wystarczy, moim zdaniem, wystarczy dobrze przyjrzeć się mapie. Europa ani się nie zaczyna, ani nie kończy na linii, powiedzmy, Szczecin, Praga, Triest, czy tam po drodze Lublana, czy jeszcze coś, tylko na prawo od tej linii jest jeszcze cały szereg państw, które podobnie jak my wygramalają się z lepszym czy gorszym skutkiem z dziedzictwa tych kilkudziesięciu ostatnich lat. I zastanawiam się na przykład, dlaczego działania naszej dyplomacji, już pomijając wszelkie szczegóły, na ile to jest nasza i na ile nasze interesy reprezentuje, ale w każdym razie dlaczego nie idzie absolutnie, zupełnie nie próbuje jakiejś koncepcji budować właśnie, no może nie, niekoniecznie alternatywnej, a może kiedyś coś, jakaś alternatywa by się z tego wykroiła na właśnie wschód od tej linii. Ja może powiem tyle, że w roku 90 akurat, a więc na początku tych naszych przemian, wraz z kolegami odbywaliśmy taką, no w sumie to się 4 miesiące tego zrobiło, praktykę w Austrii. I tam, no, przejęci tymi wszystkimi zmianami, wieczorami sobie omawiali, to była praktyka już po, kończyliśmy wtedy studia i taka ostatnia, praktycznie już w okresie obrony pracy, taka właśnie praktyka i zastanawialiśmy się, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, co można tutaj zrobić. No i punktem wyjścia właśnie do tych naszych rozważań była mapa Europy. Zauważyliśmy, że no przede wszystkim trzeba sobie przypomnieć, że wtedy Jugosławia jeszcze była jako taka cała, a w każdym razie nie była pogrążona w wojnie. Czechosłowacja również była jednym krajem jako takiej praktycznie Unii Europejskiej wówczas nie było. Do EWG nie należała Austria, nie należała cała Skandynawia i no w ogóle sytuacja była przecież zupełnie inna. Jedynym krokiem, jaki tu na tym polu właśnie nasza dyplomacja na jakiś się zdobyła, to było no jakieś nie wiadomo co, co nazwano Trójkątem Wyszehradzkim i co, jak się okazało później, no było, nie było żadną samodzielną myślą naszych dyplomatów, tylko po prostu no EWG ówczesne jeszcze oczekiwało jakichś domów, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej potrafią też wspólnie coś robić, więc proszę bardzo, nie ma sprawy, spotkamy się w Wyszehradzie, zrobimy trójkąt, który do niczego już więcej się nam nie przyda. Byle to no chcą, to dostaną wszystko, nawet trójkąt wyszehradzki i tak dalej. Dla nas wówczas no liczyliśmy może tak naiwnie, że może się z tego zawiąże jakaś, powiedzmy, no ja bym to nazwał dzisiaj może jakaś wspólnota energii i transportu bez żadnej analogii do wspólnoty węgla i stali, ale w każdym razie no coś, co będzie przynajmniej jeśli nie alternatywą dla wstąpienia do EWG i Unii Europejskiej, to przynajmniej coś, co da nam zupełnie inną pozycję przetargową. Popatrzcie, kochani drodzy, z tej zachodniej części Europy, my mamy tu pewien potencjał, budujemy go i jeśli wy zechcecie nam dyktować warunki nie do przyjęcia, to my potrafimy sobie przeżyć i zrobić tutaj coś, z czym zupełnie przyzwoicie da się żyć. No przykładowo, gdyby właśnie do takiego, taki trójkąt udało się poszerzyć, do jakiegoś wielokąta, a jeszcze do tego zachęcić tutaj no, na spojrzenie w naszym kierunku ówczesne kraje skandynawskie, i stworzyć właśnie taką, jak to na roboczo nazywam, tą wspólnotę transportu i energii, byłaby to zupełnie przyzwoita, byłoby to zupełnie przyzwoite jakieś pole wyjściowe do dalszych dyskusji. No, nie wiem, może pan profesor coś na ten temat. W każdym razie, no, zupełnie nie rozumiem, dlaczego ten rejon tutaj nasza dyplomacja całkowicie pomija w swoich działaniach. No, pomijając oczywiście, abstrahując, że w tym rejonie nie leżą te pieniądze, które Bruksela może ad hoc ob ręki w zasadzie wypłacić naszym dyplomatom, jeżeli tylko zrobią to, co ona sobie życzy. Ale no, pomijając te argumenty, dlaczego tutaj nasza dyplomacja w tym kierunku nic nie robi? Jak pan profesor uważa?
Tak, zaczynam od końca. Kilkakrotnie używał pan sformułowania nasza dyplomacja, co to jest nie nasza dyplomacja, tylko jest to dyplomacja polskojęzyczna. Nie będę rozwijał tej metafory. To po pierwsze. Trójkąt Wyszehradzki. Trójkąt Wyszehradzki jest tworem sztucznym, idącym w poprzek w sensie dosłownym, jak i ideowo-gospodarczym, w poprzek inwazji Unii Germano-Europejskiej. Więc jest to twór z góry skazany na niepowodzenie, nawet w sytuacji, gdybyśmy rzeczywiście mieli naszą dyplomację bez cudzysłowa, gdyby Węgrzy mieli swoją dyplomację bez cudzysłowów i tak dalej. Tenże Trójkąt Wyszehradzki spełnił w poprzednich dwóch latach dość niechlubną rolę, z której sobie nie wszyscy zdajemy sprawę, mianowicie Trójkąt Wyszehradzki był wykorzystywany do szmuglu cukru zachodnioeuropejskiego i innego, między innymi ukraińskiego. Ponieważ mieliśmy tę umowę o wymianie, to szmuglowano do Węgier cukier i cukier z Węgier do nas właśnie wpływał, gdy nasze magazyny wiosną jeszcze miały 800 tysięcy ton cukru. Także jest to mit. Trójkąt Wyszehradzki jest jakimś tworem idącym, jak powiem, dosłownie w poprzek idei Marszu Unii Europejskiej. Jugosławia. Dobrze pan poruszył ten wątek. Otóż Jugosławia była państwem rozbitym w wyniku precyzyjnej prowokacji służb specjalnych niemieckich oraz amerykańskich. Była to robota rozbijacka, właśnie dążąca do rozbijania państw regionu Europy Środkowej. Proszę zwrócić uwagę, w momencie, kiedy łączą się Niemcy w wielkie państwo, stają się coraz silniejsze terytorialnie i ekonomicznie, w państwach Europy Środkowej, a także i właśnie na Bałkanach, odbywa się proces odwrotny. Atomizacja państw, rozpad państw na mniejsze, niesamodzielne gospodarcze twory. I taka była właśnie idea rozpadu Jugosławii. Był to rozpad wyreżyserowany. Nie wybuchnął on spontanicznie sam z siebie w wyniku antagonizmów narodowościowych czy religijnych. Owszem, one były tym tworzywem, tymi zapalnikami, ale na to tworzywo zawsze trzeba rzucić iskrę. Tak samo jest właśnie te konflikty plemienne pomiędzy Tutsi i Tutu, Zair, Burundi i tak dalej. Tam właśnie te prowokacje w tych państwach sprowokowały z kolei wielkie korporacje przemysłowe, o czym mówiłem szerzej w pierwszej części wystąpienia. To samo w Czechosłowacji. Czechosłowacja rozpadła się na Słowację Czechy. Jugosławia nie istnieje, powstało tam kilka państw, jak powiem, niesamodzielnych. Albania dalej tam się bije o Kosowo, nadal się tam pali. Pan Geremek deklaruje oczywiście polskie poparcie, tylko nie wiadomo w czyim imieniu, no, na pewno nie w moim poparcie, deklaruje wysłanie polskich żołnierzy do walki tam. Mamy jakiś twór w postaci Mołdawii, mamy z kolei Białoruś, Ukrainę, Litwę, Estonię, Łotwę. Ja tu nie kwestionuję prawa tych narodów do samodzielności, ale podkreślam istnienie prawidłowości następującej. Rozpadają się dotychczasowe państwa na mniejsze twory, a Niemcy krzepną w giganta, który maszeruje na wschód. I to nie wymaga żadnego komentarza. Co do Polski. Otóż Polsce jest przeznaczona rola takiego korytarza, stworznia, łącznika pomiędzy Europą i Azją. Bardzo polecam panu i państwu lekturę książki pana Zbigniewa Brzezińskiego pod tytułem Wielka Szachownica. Ten wielki euromaszyn, jedna z najważniejszych postaci współczesnego tajnego rządu światowego, wyłożył tam wszystkie racje geopolityki światowej, oczywiście z pozycji amerykańskiej, dowodząc, że przyszłością świata XXI wieku jest powstanie trójczłonowego układu sił, mianowicie Ameryka, Euroazja i Japonia. I z myślą o tej idei została powołana zresztą przez Brzezińskiego i Rockefellera słynna komisja trójstronna. To miało zastąpić i zastępuje dotychczasowy układ dwuosiowy USA - Związek Radziecki. Otóż pan Brzeziński, doskonale mówiący językiem polskim, Polsce oddaje nawet rolę stworznia, tego łącznika pomiędzy Euroazją. Polska dla niego po prostu nie istnieje, jest pewną plamą na mapie Europy.
Tak, panie redaktorze, ja przerywam, bo za chwilę witamy słuchaczy w Chicago. Ta część się już kończy. Dziękuję bardzo serdecznie.
Kupujesz we mnie skąd? ślicznie.